przy moim stanie ducha niewiele mnie to wszystko obchodziło. Myślałem ciągle o Joli. Ten dzień miał się stać dla mnie Rubikonem, przejściem do życia dojrzałego. Chciałem jak najprędzej pozbyć się tego transparentu i czmychnąć, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Nagle zorientowałem się, że nie idę już na końcu pochodu, ale prawie w środku. Nie przypuszczałem, że nasza organizacja liczy tylu entuzjastów. Stopniowo począł mnie ogarniać nastrój tego krzyczącego tłumu, chociaż wcale nie zależało mi na kownie. Poczułem w sobie siłę zbiorowości.
Na kowno!
Na kowno!
Jak żyje marszałek?
Nie żyje!
Okazało się, że ci nowi koledzy nie należą do naszego związku.
Żydzina Madagaskar! Żydzina Madagaskar!
Jak żyje obóz Zjednoczenia Narodowego!
Zupełnie nie wiedziałem, co krzyczeć. Trochę się bałem, że z powodu mojego nosa mogą mnie wziąć znowu za Żyda. Dlatego postanowiłem wykrzykiwać na przemian jedno hasło dla tych z przodu pochodu, a jedno dla tych z tyłu, a to już tylko dla samoobrony.
Wodu prowadź!
Wodu prowadź!
Żydzina Madagaskar!
Żydzina Madagaskar!
Jak żyje marszałek Świkłyc?
Żydzie!
Pax sanatio!
Pre! 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 Pre!
Pomyślałem sobie, że nie mam prawa więcej się narażać, bo najważniejsza jest wizyta u Joli.
Ciekawe, że tyle lat minęło, a w sensie polityki to jakoś hasła nawet nie zmieniły się specjalnie, przynajmniej niektóre. Ale czasami odnoszę wrażenie, że nasze chrześcijańskie życie trochę przypomina życie tego Jana Piszczyka, bohatera filmu Zezowate Szczęście, który jedyne, czego pragnie, to jakiejś akceptacji innych ludzi, tego, żeby spokojnie swoje życie przeżyć, i ciągle spotykają go jakieś nieprzyjemności, ciągle spotykają go jakieś trudne doświadczenia i nawet takiej sytuacji, której w gruncie rzeczy no, niespecjalnie tam sobie zasłużył, no to spotkało go tutaj takie pałowanie przez policjantów. I o ile taka akceptacja ze strony innych ludzi to może nie jest jakaś najważniejsza chrześcijańska cnota, my raczej nie powinniśmy się przejmować tym, co inni ludzie o nas myślą, a bardziej tym, co Pan Bóg o nas pomyśli, i tej akceptacji u Pana Boga szukać, to jakby nie patrzeć, bardzo często, nawet wtedy, kiedy próbujemy żyć zgodnie z tą Bożą wolą, wypełniać tą Bożą wolę w naszym życiu, żyć zgodnie ze wszystkimi Bożymi zasadami, to prędzej czy później zdarzają nam się różnego rodzaju nieprzyjemne doświadczenia, nieprzyjemne przygody, mniej lub bardziej dla nas nieprzyjemne i na pewno często po prostu niezasłużone. Ja sam mógłbym wiele opowiadać o tym, jak właśnie wtedy, kiedy wydawało się, że pełnię tę Bożą wolę w najlepszy możliwy sposób, taki, jaki Pan Bóg właśnie chciał, kiedy przygotowywałem się, czy jechałem, czy uczestniczyłem w Akademii Homiletycznej, gdzie wspólnie uczymy się komunikowania Słowa Bożego, czy wtedy, kiedy przygotowywałem się do kazań, czy wtedy, kiedy prowadziłem grupy biblijne, bardzo często zdarzały się jakieś trudne, czasami wręcz bardzo bolesne sytuacje. Czy to zginął nasz kot i po prostu nie mogliśmy go znaleźć, czy samochód się zepsuł właśnie wtedy, kiedy jechałem do Zakościela i potem wiele godzin musiałem gdzieś tam stać na zjeździe z tej trasy ekspresowej. Czy też wydarzały się inne, jakieś naprawdę nieprzyjemne sytuacje. Przypominam sobie, jak będąc w Zakościelu wieczorem, właśnie w czasie Akademii Homiletycznej, dostałem telefon, okazało się, że moi rodzice mieli bardzo ciężki wypadek samochodowy i w tym wypadku zginął mój wujek, a moja mama została tak ciężko ranna, że właściwie do dzisiaj, po upływie wielu, wielu lat, nie odzyskała już sprawności i chodzi o kulach. I wydaje się, że to jest takie trochę niesprawiedliwe, że dlaczego akurat wtedy, kiedy staramy się żyć zgodnie ze wszystkimi Bożymi zasadami, wypełniać tą Bożą wolę, spotykają nas takie trudne doświadczenia i dlaczego Bóg w ogóle na nie pozwala, a jeżeli już pozwala, to dlaczego nie dzieje się coś takiego, co by nas z tych doświadczeń uratowało. Spodziewalibyśmy się tego, że może właśnie w tym momencie, kiedy pełnimy tą Bożą wolę, Bóg zainterweniował, żeby gdzieś tam ręka z nieba podniosła nas wtedy, kiedy upadamy, żeby zdarzył się jakiś cud, coś takiego, co nam po prostu pomoże, coś, co odsunie od nas te przeszkody, które na naszą życiową drogę się zwalają i bardzo często nic takiego się nie dzieje. Bardzo często po prostu przez te trudne doświadczenia musimy przejść. Można zadać sobie wręcz pytanie, dlaczego skoro Bóg wymaga od nas wierności Jego zasadom, wypełniania tej misji, którą nam powierzył, misji, żeby zwiastować Jego Słowo, żeby czynić uczniami wszystkich ludzi dookoła nas, dlaczego po pierwsze pozwala na to, żeby doświadczenia różnego rodzaju nas spotykały, trudne, a jeśli już spotykają, dlaczego nie usuwa w cudowny sposób tych doświadczeń i nie zwalczy przeciwności, które na naszej drodze się pojawią. I wydaje mi się, że sporo na ten temat różnego rodzaju doświadczeń, które przeszkadzały w realizowaniu Bożego planu, miał do powiedzenia Nehemiasz. Nehemiasz, którego od kilku tygodni już poznajemy. Człowiek, który jest bohaterem księgi nazwanej jego imieniem, który też może przynajmniej części tej księgi jest autorem, bo ma ona w niektórych częściach jako formę pamiętnika. I Nehemiasz, jak być może pamiętamy, a jeżeli nie, to pozwolę sobie przypomnieć, był człowiekiem, który wraz z grupą Żydów, którzy mieszkali w Babilonie, na terenie Imperium Perskiego, wracał do Jerozolimy. To byli ludzie, których wiele, wiele lat wcześniej Babilończycy deportowali z ich ojczyzny, osiedlili w Babilonie i tam przez kolejne pokolenia musieli żyć, aż do czasu, kiedy zmieniła się władza, zmieniła się władza na władzę królów perskich i ci królowie perscy zaczęli pozwalać im wracać. I mniej więcej 100 lat przed Nehemiaszem wróciła pierwsza grupa Żydów pod wodzą Zorobabela, zaczęli tam w Jerozolimie odbudowywać świątynię. Jakiś czas później wróciła kolejna grupa Żydów pod wodzą Ezdrasza i teraz trzecia grupa tych uchodźców wraca do swojej ojczyzny, której nigdy nie widzieli, bo minęło prawie 200 lat od tego czasu, kiedy zostali deportowani. Nigdy jej nie widzieli, znali ją tylko z opowiadań swoich ojców, dziadków czy też babć. Wracają tam i próbują odbudować mury miasta. Te mury, które w symboliczny sposób będą odzwierciedlały znaczenie tego miasta i to jest to właśnie to, co Bóg od nich wymaga, żeby to miasto, miejsce, w którym Bóg na ziemi przebywał pośród swojego ludu, Jerozolima, żeby zostało odbudowane. I od samego początku, kiedy ta ich przygoda życia się realizuje, doświadczają trudności. Może nie jest to grupa policjantów, która ich pałuje, ale niewiele te trudności odbiegają od tej właśnie sytuacji. Czytamy bowiem pod koniec trzeciego rozdziału, od trzeciego rozdziału Księgi Nehemiasza, 34 wersetu, że miejscowi ludzie, którzy tam mieszkali, Samarytanie pod wodzą niejakiego Sanbalata, Amonici pod wodzą niejakiego Tobiasza, czy też miejscowi Arabowie sprzeciwiają się, no nie w smak im to, żeby ta Jerozolima została odbudowana. I czytamy, że gdy ów Sanbalat, przywódca Samarytan, dowiedział się, że odbudowujemy mury, popadł w straszną złość i drwił z Judejczyków w obecności swoich rodaków i żołnierzy samarytańskich, mówiąc, co też ci niedołężni Żydzi wyprawiają. A jego kolega Tobiasz, przywódca Amonitów, dodawał, a niech budują, wystarczy, że skoczy na to szakal i zawali ten mur i ich kamienie. Więc na początku spotykali się z drwiną, ale kiedy okazało się, że te prace budowlane idą w dobrym kierunku, już do połowy wysokości mury zostały wzniesione, to ich stosunek z takiego drwiącego zamienił się w agresywny. Czytamy więc dalej w 4 rozdziale od 1 wersetu naszej księgi Nechemiasza, że oto Sanbalat i Tobiasz oraz Arabowie, Amonici, mieszkańcy Aszdodu dowiedzieli się, że naprawa murów Jerozolimy postępowała naprzód, że ubytki w nich zaczęły się wypełniać, wpadli w straszny gniew. Wszyscy sprzysięgli się zgodnie do zbrojnej akcji przeciwko Jerozolimie, aby tam wywołać zamieszanie. I wówczas my zaczęliśmy modlić się do naszego Boga i trzymaliśmy straż dniem i nocą, aby się bronić przed nimi. Okazało się, że wśród tych pogan otaczających Jerozolimę, niechętnych temu, żeby mury zostały odbudowane, również żyły niewielkie grupki ludzi pochodzenia żydowskiego. I ktoś gdzieś w jakimś odpowiednim momencie się znalazł, że usłyszał, że planowany jest taki napad. Zbrojny, niespodziewany napad z zaskoczenia przez tych właśnie Samarytan, Amonitów i różnych innych pogan, którzy dookoła mieszkali, po to, żeby zniszczyć te mury, wprowadzić zamieszanie, pozabijać tylu mieszkańców Jerozolimy, ilu się tylko da, po to, żeby zniechęcić pozostałych do dalszego odbudowywania murów. I ten człowiek, który to usłyszał, jak czytamy w księdze Nechemiasza, zgłosił to do żydowskich przywódców i Nechemiasz o tym się dowiedział. A kiedy się o tym dowiedział, nakazał uzbroić wszystkich mieszkańców Jerozolimy i wszyscy obsadzili te niedokończone jeszcze mury i okazało się, że czekali już na tych najeźdźców, którzy chcieli wykorzystać zaskoczenie. I ten element zaskoczenia, oczywiście wykorzystać im się go nie udało. Skoro tylko nasi wrogowie dowiedzieli się, że zostaliśmy ostrzeżeni, Bóg zniweczył ich zamiary, a my powróciliśmy do muru, każdy do swojej pracy. Ciekawe, że nic nadzwyczajnego się nie stało. Żaden piorun z jasnego nieba nie strzelił, nie uderzył wrogich pogańskich wojsk. Aniołowie w legionie zbrojnym nie zstąpili z niebios po to, żeby walczyć z przeciwnikami budowy murów. Nie zdarzyła się żadna niezwykła zaraza, która by wytępiła te obce wojska. Zwykła sytuacja. Ktoś znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, mógł zawiadomić odpowiednich ludzi, a ci mogli się przygotować i to już wystarczyło. Wydawałoby się, nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło, ale wszyscy wiedzieli, że oto Bóg zniweczył zamiary pogan. Przypominam sobie sytuację, która miała miejsce wiele lat temu, kiedy jeszcze pędziłem radosne życie poganina jako student na Uniwersytecie Łódzkim i miałem takiego dobrego kolegę, który był chrześcijaninem. I szliśmy któregoś razu po zajęciach w okolicach ulicy Pomorskiej w Łodzi i chcieliśmy przedostać się na drugą stronę ulicy. I mój kolega przeszedł pierwszy przez tą ulicę i ja już nawet nie pamiętam, co się stało takiego, że ja nieco później przez tę ulicę zacząłem przechodzić. I kiedy on przeszedł na drugą stronę ulicy, to rozdzieliły nas jadące tą ulicą samochody, ale ja widziałem, co się dzieje. Oto do niego podszedł taki dżentelmen, dobrze zbudowany, i padło to kardynalne pytanie, tym razem nie za kim jesteś, tylko tym razem dasz mi 2 złote na wino. I zaraz potem ten dżentelmen dodał, ale zobacz, szczerze mówię, na wino. Mógłbym ci powiedzieć, że na bułki, ale to nie na bułki, na wino. I on prawdopodobnie spodziewał się, że ta jego szczerość zostanie wynagrodzona i te 2 złote dostanie. Niestety trafił właśnie do tego mojego kolegę, który był dobrym chrześcijaninem. I on powiedział, słuchaj, ale jak to jest na wino, to ja ci nie mogę dać. Na bułki bym ci dał, ale na wino to nie mogę dać. Ja z przerażeniem dochodziłem już tam do nich i słyszałem, jak on odpowiada, przecież wystarczy powiedzieć, że nie mam. I sprawa będzie z głowy. A on tak szczerze mówi i jeszcze dodaje, że Bóg nie byłby zadowolony, gdyby on mu dał na wino. I sobie myślę, no to teraz się zacznie. No i się zaczęło. Rzeczywiście tamten, ale jak to? Jak to? Przecież ja ci szczerze powiedziałem. No i zaczął na niego nastawać i już wyglądało na to, że zacznie zabierać się do rękoczynów, ale wtedy na szczęście ja dotarłem na miejsce. Dzięki Bogu dosyć wysoki jestem, wtedy byłem szczuplejszy, więc może też nawet lepiej to wyglądało. I goliłem się tak jak ty, tak króciutko i to robiło zawsze wrażenie. I tak podszedłem i mówię, czego? No i tamten się przestraszył i tak, no cóż, no, jeszcze powiedział i odszedł. I tak sobie myślę, że w tej sytuacji Bóg posłużył się takim radosnym poganinem, jakim byłem, po to, żeby ocalić swojego człowieka, który wykazał wierność. Wierność wbrew rozsądkowi wydawałoby się. No bo rozsądnie byłoby powiedzieć, no nie mam pieniędzy, no dobra, no nie masz, to trudno. A on po prostu powiedział tak, jak się sprawy rzeczywiście miały i Bóg posłużył się akurat wtedy mną po to, żeby go ocalić. I tak czasami jest, że czasami znajdzie się właśnie ktoś w odpowiednim miejscu, żadnych aniołów, żadnych piorunów z nieba, żadnych niezwykłych sytuacji. Ktoś w odpowiednim miejscu się pojawi po to, żeby ocalić Bożego człowieka realizującego Boży plan. Bo czasami łatwo nie zauważyć, że Bóg posługuje się takimi zwykłymi ludźmi, by w niezwykły sposób ratować tych, którzy realizują Jego plan i są Mu wierni. I choć Żydom udało się wyprzedzić te zamiary przeciwników, to nadal oni im zagrażali, w związku z czym Nehemiasz podzielił ich na 2 grupy. Część z nich w pełnym uzbrojeniu patrolowała okolice, a druga część budowała mury, ale budowali mury z przypasanymi mieczami, żeby być gotowymi do walki, a nawet jak szli spać, to szli w ubraniu i z mieczem pod poduszką, prawdopodobnie nie na sztorc, tylko tak leżał sobie, żeby być zawsze gotowymi do walki. Problem w tym, że nawet ci uzbrojeni wartownicy i spanie z mieczem pod poduszką nie mogło ich uchronić od kolejnych przeciwności, które za chwilę się pojawiły. Bo oto czytamy, że najbiedniejsi mieszkańcy Jerozolimy, ci, którzy stanowili prawdopodobnie większość tej siły roboczej budującej mury miasta, zaczęli narzekać, że nie są w stanie wyżywić swoich rodzin i siebie samych, że ci bogaci ludzie, którzy powinni im wypłacać pensje za ich pracę, oszczędzają na nich i wypłacają im minimalne pensje, z których oni nie są w stanie przeżyć od pierwszego do pierwszego. Ale zaraz potem do tego chóru narzekań dołączyli się ci tacy średni w sensie ekonomicznym. Okazało się, że pracując przy murach Jerozolimy nie byli w stanie poświęcić tyle czasu na uprawę swoich pól, na uprawę swoich winnic, na hodowlę swoich stad zwierząt, na to rzemiosło, którym się zajmowali i nie mieli wystarczających dochodów, żeby zapłacić podatki dla perskiego króla. Więc żeby ten podatek zapłacić, pożyczyli pieniądze od tych bogaczy, tych, którzy już zaczynają oszczędzać na tych biedakach, pamiętamy. Więc oni pożyczyli od nich pieniądze, ale okazało się, że tamci pożyczyli im te pieniądze na bardzo wysoki procent. I bardzo szybko okazało się, że nie są w stanie spłacać tej pożyczki i musieli oddawać swoje pola, swoje winnice, swoje stada zwierząt, a w niektórych przypadkach doszło nawet do tego, że musieli swoje własne dzieci sprzedać w niewolę, ponieważ zostali zmuszeni tą ekonomiczną sytuacją. I te wszystkie głosy dotarły do Nehemiasza, że oto właśnie jest ta grupa bogaczy, która próbuje na tej wyjątkowej sytuacji, na tym takim narodowym zrywie zarobić sobie po prostu pieniądze kosztem biedniejszych od siebie. I w gruncie rzeczy ten mechanizm jest prosty i działa wszędzie, bo nawet jak się dobrze rozejrzymy, to nawet dzisiaj słyszymy o takich różnych przypadkach, że teraz wykorzystując tę sytuację, w której jesteśmy, tej epidemii, gdzie potrzebne były różnego rodzaju sprzęt medyczny, środki zabezpieczenia. Byli tacy ludzie, którzy sprowadzali jakieś maseczki, które okazało się, że nic nie były warte, nie miały certyfikatów, po to tylko, żeby wyciągnąć kasę, albo jakiś inny sprzęt po to tylko, żeby zarobić. Wykorzystywali tę taką sytuację, w której się znajdujemy. Nawet nie dalej jak wczoraj, nawet media podały, że to wszędzie się dzieje. To nie tylko u nas w kraju się dzieje, to się wszędzie dzieje, że w Zimbabwe, w tym kraju, w którym no, mamy pewne kontakty, więc jakby patrzę zawsze na te wiadomości z Zimbabwe z takim zainteresowaniem, okazało się, aresztowali ministra zdrowia, który, jak się okazało, zawarł kontrakty na 60 milionów dolarów na jakiś sprzęt medyczny, który ten sprzęt nigdy tam nie dotarł, z jakąś firmą krzak, która nigdy wcześniej nie istniała. Okazuje się, że to jest jakby uniwersalna zasada. Zawsze w takich skrajnych sytuacjach znajdą się ludzie, którzy będą próbowali oszukać, zarobić pieniądze, wykorzystać sytuację, nawet kosztem tych, którzy są od nich biedniejsi, którzy mają gorzej. I problem z tymi ludźmi, którzy wykorzystywali biedaków w księdze Nehemiasza, nie polega tylko na tym, że to jest niemoralne. Nie polega tylko na tym, że to było złamanie jakichś praw ludzkich. To było złamanie prawa Bożego. Naród izraelski zawarł z Bogiem setki lat wcześniej przymierze. I to przymierze przypieczętowane było Bożym prawem. Tym, co nazywamy prawem mojżeszowym. I to prawo mojżeszowe mówiło dosyć wyraźnie o tym, że po pierwsze, nie można pożyczać na procent, bo wszyscy Izraelici mieli być braćmi. I pożyczanie na procent było traktowane jako grzech. Po drugie, absolutnie nie można było sprzedawać Izraelitów w niewolę. Nawet jeżeli miałaby się zdarzyć taka trudna sytuacja, że ktoś nie byłby w stanie oddać swojego długu, to prawo mówiło, że on może być sprzedany, ale w tym sensie, że nie może być traktowany jak niewolnik, tylko jak pracownik najemny i najwyżej przez 6 lat, a w 7 roku ma być uwolniony i wszystkie jego długi mają być wyzerowane. Prawo broniło tych ludzi, a ci bogacze, wygląda na to, że po prostu ordynarnie to prawo łamali. I w tej sytuacji Nehemiasz, jak czytamy, rozgniewał się. W 5 rozdziale od 6 wersetu czytamy: rozgniewałem się bardzo, słysząc ich lament, tych poszkodowanych, i takie słowa. Wziąłem to sobie do serca i skarciłem możnych zwierzchników, mówiąc: jakże to? Okradacie swoich braci? Następnie zwołałem przeciwko nim zgromadzenie i powiedziałem, że to jest po prostu nieuczciwe, że tak być nie powinno. I okazuje się, że w całym tym zgromadzeniu ludzi Nehemiasz publicznie przedstawił tę sprawę i opowiedział o tym, że tak być nie może, że wszyscy są dziećmi jednego Boga i że wszyscy jako Izraelici, jako Żydzi są jedną rodziną, jednym ludem i nie powinni w taki sposób siebie traktować. Nehemiasz był urzędnikiem króla perskiego. Był namiestnikiem, nie był kapłanem, nie był prorokiem, a tym bardziej nie był cudotwórcą, ale wydaje mi się, że właśnie dokonał jednego z największych cudów opisanych w całej Biblii, dlatego że ci ludzie zgodzili się oddać wszystko, co zabrali tym biedakom. Właśnie dlatego, że zrozumieli, że są jednym ludem, jednego Boga i mają jeden cel. I znowu ciekawe jest to, że a piorun z nieba nie spadł, żeby spopielić tych oszustów, że nie stało się tak, że manna z nieba spadła dla tych niedożywionych robotników. Nie zdarzył się żaden jakiś niezwykły cud. Po prostu ludzie usłyszeli, że powinni oddać i oddali. Czasami tak właśnie jest, że łatwo nie zauważyć, że najbardziej niezwykłe rzeczy Bóg robi w bardzo zwykły, mało spektakularny sposób. Kiedy tylko te tarcia wewnętrzne, te wewnętrzne konflikty udało się zażegnać z Bożą pomocą, to znowu okazało się, że ci sąsiedzi pogańscy Izraelitów nie poprzestają na swoich dotychczasowych planach. Kiedy zrozumieli, że nie są w stanie najechać na tych Żydów odbudowujących mury, to postanowili zadziałać w sposób nieco bardziej perfidny. Otóż okazuje się, że przekupili część proroków żydowskich po to, żeby prorokowali przeciwko Nechemiaszowi. Co więcej, jednego z nich, Szemajasza, który był prorokiem i kapłanem, namówili do tego, żeby oszukał Nechemiasza. A działo się to w ten sposób. Oto Szemajasz zaczął prorokować do Nechemiasza, że ten wkrótce zginie. Że oto czyhają na niego jego wrogowie. I myślę, że każdy z nas, będąc w takiej sytuacji, potraktowałby te słowa poważnie. A Szemajasz mówi jeszcze tak, ale schowajmy się w świątyni. Jeśli schowamy się razem w świątyni, to tam ci przeciwnicy twoi nie będą mogli cię dostać, nie będą mogli cię dorwać. Problem polegał na tym, że do tego miejsca, w którym mieli się schować, mogli wchodzić wyłącznie kapłani. Nechemiasz kapłanem nie był. Był namiestnikiem, był królewskim urzędnikiem. I gdyby uległ tym namowom, prawdopodobnie Szemajasz wykorzystałby to przeciwko niemu. Oto w mediach społecznościowych, na rynkach, na placach i w świątyni zaczęto by głosić, że Nechemiasz jest grzesznikiem. Przed chwilą sam wymagał od tych bogaczy, żeby w imię prawa Bożego oddali zagrabione majątki, a teraz sam łamie Boże prawo. A Nechemiasz się na to nie zgodził. Powiedział, nie zrobię tego, ponieważ nie można mi wejść do świątyni. Zachował wierność Bożemu Słowu i dzięki tej wierności Bożemu Słowu, tej wierności Bożym zasadom, Szemajasz nie mógł swojego planu zrealizować. Nie dał się sprowokować, nie popełnił grzechu. I w 6 rozdziale, 14 wersecie czytamy: Boże mój, jak modli się Nechemiasz, Boże mój, zapamiętaj to Sanbalatowi i Tomaszowi według ich niecnych uczynków. Zapamiętaj także prorokini Noadi i innym prorokom, którzy chcieli mnie zastraszyć. Szemajasz nie był jedyny, którego przekupiono. I znowu nie stało się nic nadzwyczajnego. Ogień z nieba nie spłynął, żeby fałszywych proroków, którzy za pieniądze pogan prorokowali przeciwko Nechemiaszowi, żeby zniszczyć, nie zostali wtrąceni gdzieś do jakiejś otchłani piekielnej czeluści. Nie stało się nic spektakularnego. Ale mimo wszystko Bóg swój plan zrealizował. I dla wszystkich było jasne, że stało się to dzięki Bogu. I jak czytamy od 15 wersetu, a mur Jerozolimy został wykończony po 52 dniach. I gdy usłyszeli to nasi wrogowie i zobaczyli wszyscy poganie mieszkający wokoło, zaczęli patrzeć z bojaźnią i rozumieć, że dzieło to zostało dokonane dzięki naszemu Bogu. Dla wszystkich było jasne, że stało się to dzięki Bogu, pomimo tego, że żaden niezwykły cud się nie dokonał, że żadna ręka z chmur nie spłynęła na ziemię, że wrogowie Izraelitów i zdradzieccy prorocy nie zostali w jakiś spektakularny sposób unicestwieni. Dla wszystkich było jasne, że stało się to dzięki interwencji Boga. A czasami tak łatwo przeoczyć, że te najbardziej niezwykłe rzeczy Bóg robi w bardzo zwykły sposób. Kiedy jakiś czas temu zaczęto łagodzić te wszystkie obostrzenia związane z tą pandemią, a otworzono także w Łodzi ogród zoologiczny. I myśmy się już od wielu tygodni napalali na to, że pójdziemy z naszymi dzieciakami, szczególnie z Julką, do tego ogrodu zoologicznego, po to, żeby Julka mogła w końcu zobaczyć swoje ulubione zwierzątka. Bo Julka bardzo lubi zwierzątka. Bardzo lubi kotki. My mamy w domu dwa koty i one cierpią to, że z tego powodu, że Julka je bardzo lubi. Bardzo lubi pieski. Nie mamy piesków, ale spotyka pieski gdzieś tam na ulicy i zawsze stoi, patrzy na nie i woła, że to są hałhały i że trzeba je zobaczyć. Ale są dwa zwierzątka, które lubi najbardziej. Jest to zebra i żyrafa. I Julka nigdy oczywiście wcześniej nie mogła zobaczyć ani zebry, ani żyrafy na żywo, bo wcześniej była za mała, żeby to zrozumieć, a potem przyszła ta epidemia i zamknęli nam ogród zoologiczny, ale widziała je w różnych kreskówkach czy filmach przyrodniczych, które jej puszczamy. Żyrafa szczególnie jest ważna, że żyrafa się nazywa Dudu i jest najfajniejszym zwierzątkiem na świecie. No więc pojechaliśmy do tego zoo i pokazaliśmy Julce zebrę i była bardzo zachwycona zebrą, a potem zabraliśmy ją na wybieg dla żyraf, tam biegają dwie żyrafy i ona była zachwycona, że w końcu zobaczyła Dudu. Ale jak już tam byliśmy w tym zoo, to zabraliśmy ją także do tych miejsc, gdzie trzymają trochę może nawet mniej okazałe zwierzątka niż żyrafy. No i tam pokazaliśmy jej lemury. Lemury się okazało, że nie do rozróżnienia są od kotków, więc to były kotki dla Julki. Ale tam, gdzie są trzymane lemury, to są też takie wybiegi dla takich różnych innych małych ssaków, których nazw nawet nie jestem w stanie wymówić. I wybiegi dla, czy też wolaria dla ptaków, takich niedużych. I okazało się, że czasami było tak, że gdzieś ten mały zwierzaczek siedział gdzieś tam w tych roślinach, które wypełniały ten wybieg. I ja pokazywałem, Juleczko, zobacz, to jest taki malutki lemurek. I Juleczka tak patrzyła i odwracała zaraz głowę, bo nie mogła go zobaczyć. Bo był mały i schowany gdzieś tam w tej roślinności i trudno było go odróżnić od tła. I czasami wydaje mi się, że tak jest z nami. Że my czasami spodziewamy się jakichś okazałych zwierząt w rodzaju zebry czy żyrafy i nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych malutkich. Czasami spodziewamy się tego, że Bóg w jakiś niezwykły sposób zainterweniuje w tych naszych problemach. Czekamy, aż zrealizuje się jakiś spektakularny cud. I nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, że Bóg już zainterweniował. W taki zwykły, wydawałoby się, całkiem przeciętny sposób rozwiązał nasz problem i pozwolił nam dalej sobie służyć. Tak było z bohaterami naszej opowieści. To w zwykły sposób, zwykły człowiek usłyszał o tych złych planach najeźdźców i mógł po prostu przekazać tę informację dalej, aby Żydzi mogli się uzbroić i być gotowymi w razie ataku. To zwykła rozmowa i wyjaśnienie tym bogaczom tego, że tak postępować nie powinni, okazała się być skuteczna. To zwykłe trzymanie się Bożych zasad przez Nehemiasza okazało się, że krzyżuje te skomplikowane intrygi wysunięte przez przeciwników Izraelitów. To ten Bóg, który posługując się zwykłymi sytuacjami potrafi robić niezwykłe rzeczy. Sprawił, że powstał kościół w Tomaszowie, że powstał kościół w Łodzi. Nic nie spadło z nieba, nie pojawiły się cudowne znaki ani legiony aniołów, a to się po prostu stało. Zwykli ludzie w zwykłym czasie zrobili zwykłe rzeczy po to, żeby zdarzyło się coś niezwykłego. To ten właśnie Bóg sprawił, że każdy z nas od zwykłych ludzi mógł usłyszeć o tym, że jest jeden Bóg, a Jego Syn Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, po to, żebyśmy my nie musieli żyć z ciężarem naszych win i że ten Bóg ma dla nas przygotowane niezwykłe rzeczy, ale każdy z nas usłyszał to, a przynajmniej większość, w bardzo zwykły sposób. Nic nadzwyczajnego najczęściej się nie działo. W moim przypadku nic nadzwyczajnego się nie działo. W przypadku większości osób, które znam, nie działy się jakieś nadzwyczajne cuda. Zwykły, niezwykły Bóg. Zwykłymi sytuacjami i zwykłymi ludźmi opowiedział nam o swoim niezwykłym planie. Więc kiedy następnym razem, wypełniając tą Bożą wolę, czy próbując ją realizować, znowu zetkniemy się z trudnym doświadczeniem, co jest prozą naszego życia i spotyka nas nieustannie. I kiedy znowu będziemy spodziewać się, że chcielibyśmy tego, żeby zdarzyło się takie coś wspaniałego, niezwykłego, spektakularnego, żeby Bóg to zło z naszej drogi usunął, to może powinniśmy po prostu dokładnie się przyjrzeć. Nie szukajmy żyrafy ani zebry. Szukajmy małego zwierzątka. Wytężmy nasz wzrok, żeby zobaczyć w tym gąszczu naszych codziennych doświadczeń odcisk palca żywego Boga na zwykłej sprawie, na którą być może nie zwrócilibyśmy uwagi, bo poprzez takie zwykłe sprawy ten Bóg robi w naszym życiu rzeczy niezwykłe. Bo niezwykły Bóg jest tym, który w zwykły sposób robi niezwykłe rzeczy dla zwykłych ludzi, którzy tworzą Jego wspólnotę i realizują Jego plan. Czasami tylko trzeba otworzyć szerzej oczy, by zobaczyć ten odcisk Bożego palca na naszym zwykłym życiu.